Słowo, którym pragnę się dzisiaj z wami podzielić, zatytułowałem Cena uczniostwa. Jaką cenę jesteś gotów zapłacić za to, by być uczniem Jezusa? W świecie ludzie płacą nieraz grube pieniądze, żeby ukończyć jakąś szkołę, żeby zdobyć jakiś tytuł, jakąś specjalizację, najlepiej rzadką, pożądaną, która przyniesie duże zyski, które zapewni, że będę rozchwytywany jako pracownik. Tak, ludzie mozolnie kojarzą różne dziwne szkoły, kursy, płacąc za to nieraz bajeńskie sumy, ucząc się w obcych językach i pokonując te bariery językowe, byle tylko zdobyć ten arcyważny papier, tą arcyważną, tajemną, zdawałoby się, jakąś wiedzę ekonomiczną, która sprawia, że stajesz się specjalistą. Znałem człowieka, który kiedyś był specjalistą od upadłości firm. Nie w sensie ratowania firm przed upadłością, ale w sensie doprowadzenia firmy do upadłości, do mądrej upadłości, jak to nazywał. Dla mnie mi się włos na głowie jeżył, kiedy myślałem, co chcesz mieć specjalność? Ratowanie firmy, ratowanie dorobku, to jest to. On mi wytłumaczył, że na upadłości czasami można dużo lepiej zarobić niż na ciężkiej pracy, więc jego specjalność jakże cenna w oczach tego świata dla mnie wydawała się w ogóle bezsensowna. I tak w oczach tego świata bezsensowne może być pragnienie bycia uczniem Jezusa, a już na pewno bezsensowne płacenie za to jeszcze jakiejś ceny. W naszym religijnym świadku to przecież, że to Bóg nam w ogóle, to my Bogu robimy łaskę, że do Niego przychodzimy. Że bycie uczniem Jezusa to po prostu, no, od przychodzę i jestem, i fajnie jest. Ale jak ktoś z bardziej radykalnych pastorów, kaznodziejów, próbuje podnieść poprzeczkę i powiedzieć, że hola hola, to nie jest tak hop siup tralalala. To albo się obrażają, odchodzą, oburzają, nazywają takiego kaznodzieją sadystem, który w ogóle nie rozumie swojego wiersza, nie kocha ich. I to ma być chrześcijanin? Tak. Bycie uczniem Jezusa wymaga zapłacenia ceny. A jak wiecie, od pewnego czasu, właściwie to gdzieś tak od pół roku co najmniej, płaczę nad tym, że mimo, że w naszej służbie przez te 20 lat pracy wśród bezdomnych udało nam się wielu uratować w sensie fizycznym, wielu nakarmić, wielu odziać, wielu zmieniło swoje życie, wielu ocaliło to swoje ziemskie to życie. Można by podliczać setki ton żywności rozprowadzonych, tony odzieży, hektolitry herbaty z sokiem malinowym podawanej na ulicach w zimie i tak dalej, i tak dalej. Tylko to wszystko nie ma znaczenia dla tych, których Bóg posyła na ten świat. Posłał nas, abyśmy ich czynili uczniami, a nie przyklepywali to ziemskie, nieraz trudne, nieraz warte rzeczywiście współczucia, użalenia się życie. To nie o to chodzi. Najważniejsze, co możemy dla was uczynić, to czynić was uczniami Jezusa Chrystusa. I o to w tym wszystkim chodzi. A wówczas cała rzeczywistość wokół ulega zmianie. Kiedy rozważałem to słowo, zdałem sobie sprawę, że chyba nie jestem w stanie w czasie tych zwyczajowych 40 kilku minut kazania powiedzieć wszystkiego, co chciałbym wam powiedzieć. Najprawdopodobniej drugą część kazania będę chciał wygłosić jeszcze dzisiaj wieczorem, ale spróbujmy zmierzyć się z tym trudnym tematem. Zacznę od końcówki 9 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdy czytamy 36 wersetu tak. A gdy zobaczył tłumy, zlitował się nad nimi, gdyż były udręczone i porzucone, jak owce nie mające pasterza. Wtedy zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Poproście więc Pana żniwa, aby wygnał robotników na swoje żniwo. Wygnał robotników. Tak to brzmi w dosłownej wersji, w dosłownym tłumaczeniu. I mówi mi to bardzo wyraźnie, że te gromady robotników gotowych do pracy siedzą przed telewizorami, założona noga na nogę, ręka na rękę. Kawa, dyskusje, kluby herbaciane, jak to czasami nazywam. A tymczasem lud, tłumy ludzi udręczonych, porzuconych jak owce bez pasterza. Bóg wysyła tych, którzy są Jego. Dość już tego obijania się. Dość już tego pustego gadania i dyskutowania. Módlmy się o to, by Bóg wygnał, wygonił robotników na żniwo. Bo choćby nasz naród jest tak udręczony, jest tak porzucony, tak spłucony. Przecież wiemy, że królestwo, państwo podzielone, skłócone nie ostoi się. Nie stoi. To nigdy nie będzie państwo dobrobytu. To doprowadzi do zguby. Mało to razy przerabialiśmy to w historii. Teraz Polska jest podzielona pół na pół. I dalej, już w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy. I przywołał swoich 12 uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej. Jakub, syn Zebedeusza, i jego brat Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, celnik, Jakub, syn Halfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, który go wydał. Zatrzymam się chwileczkę w tym miejscu. Ktoś kiedyś napisał kolejną taką przypowieść, jak gdzieś mi już wspominali, choćby tą legendę o małym doboszu. O tym, że Pan Jezus, chcąc powołać uczniów, zwrócił się do firmy konsultingowej, przedstawiając kandydatury poszczególnych kandydatów, tych poszczególnych jego przyjaciół, żeby uzyskać opinię, czy nadają się na to, by byli apostołami, by byli uczniami. Opinia firmy konsultingowej, za którą oczywiście trzeba było zapłacić, nie? Była druzgocąca dla wszystkich. Z wyjątkiem Judasza, jeden jedyny, nadawał się idealnie do roli ucznia i apostoła. Ot taki trochę żart, trochę kpina ze współczesnego systemu wartości. No ale prawda jest taka, że wybór Jezusa był, dokonany przez Jezusa, był zdumiewający. Dwa rodzeństwa, dwóch braci, dwóch gwałtowników, zwanych też zelotami. Zeloci to, dla mnie to jest bardziej odpowiednik nacjonalista. Czasami tłumaczą jako patrioci. Oni w każdym razie zwalczali władzę na całym froncie. Piotr i jego brat Andrzej. Dwaj też gwałtownicy, porywczy, tacy, co się prędzej najpierw wyszczeli, potem nabije, czy potem celuje. Jan i Jakub, zwani przez Jezusa synami gromu. Tomasz, który zyskał sobie przydomek niewierny, bardzo ostrożny, taki na dystans, nieufający Bartłomiej, inne imię to Natanel, skąpy, nieuczciwy Judasz, celnik i zelota w jednej grupie, jeden współpracownik systemu, drugi zwalczający ten system, celnik i zelota razem, Mateusz i Piotr. Wszyscy oni zresztą mieli, jak czytamy w Ewangeliach, duże problemy ze zrozumieniem Jezusa. Nawet mieli duże problemy z wiarą w Niego. Był moment, kiedy wszyscy Go opuścili. Dlaczego Jezus dokonał tak nieudanego, niewłaściwego wyboru? A może po to, by nam pokazać, że wiara w Jezusa Chrystusa, że wiara w Boga, że zaufanie Bogu i oddanie Jemu życia usuwa wszystkie te naturalne ludzkie podziały. Janka miała dzisiaj sen. Bardzo w tym temacie śmiałem się tak w duchu, kiedy mi opowiadała, no właśnie o tym chcę mówić. Jak pogodzić ze sobą tak różnych ludzi, tak jak pogodzić ze sobą ogień i wodę, żeby nie było konfliktu, a jednocześnie, żeby był z tego jakiś pożytek. Nie, żeby to tylko byle przetrwało, byle był tu święty spokój. Damy 300, postaramy się, to damy 613 przepisów regulaminu w tym domu. Biada, jakby ktoś choć jeden punkt przekroczył i będziemy mieli święty spokój. Wszyscy będą pojedzeni, wszyscy będą najedzeni, wszyscy będą wyspani, wszyscy będą szczęśliwi. Akurat. Bóg przez ten wybór pokazuje nam, jaki jest Jego plan dla Kościoła. Jak różnorodni, jak często niepasujący do siebie siadają ramię w ramię, stają ramię w ramię, przynoszą ręce do Boga. Jak Bóg ich czyni zwycięską armią, której nawet bramy piekieł nie przemogą. Wróćmy do Ewangelii. Uczniowie, apostołowie zostali już wybrani. Tych 12 posłał Jezus i polecił im, mówiąc: nie wyruszajcie w drogę do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan. idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. Idąc, proście, głoście mówiąc, przybliżyło się Królestwo Niebios. Słabych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie wkładajcie w wasze trzosy ani złota, ani srebra, ani miedzi. Nie bierzcie ani torby na drogę, ani dwóch koszul, ani sandałów, ani laski, gdyż godzien jest robotnik swojego wyżywienia. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, wywiedzcie się, kto jest w nich godzien i tam pozostańcie, aż wyjdziecie. Wchodząc zaś do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom jest godzien, niech spocznie na nim wasz pokój. A jeśli nie jest godzien, niech wasz pokój powróci do was. Ktokolwiek zaś was nie przyjmie, ani nie zechce słuchać waszych słów, wychodząc z tego domu lub miasta, szcząśnijcie proch z waszych nóg. Zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie przemyślni jak węże, niewinni jak gołębice. Pozdrawianie w imieniu Jezusa Chrystusa to coś o wiele więcej niż słowa wypowiadane na powitanie. Przynoszę wam pokój w imieniu Jezusa Chrystusa. Pokój temu domowi. Pozdrawiam cię w imieniu Jezusa Chrystusa. To nie są grzecznościowe formułki. To coś o wiele więcej. Tak samo ceremoniał ze szczepywaniem pyłu z sandałów, gdy wychodzimy z miejsca, gdzie nie zostaliśmy przyjęci. Jest czymś więcej niż tylko jakimś takim gestem oczepania butów. Zresztą wówczas już faryzeusze stosowali ten obyczaj, wychodząc z domu pogan, żeby nie zabrać ze sobą żadnego pogaństwa dalej, żeby się do nich nic nie przyczepiło, nie przykleiło. Kiedy pozdrawiasz kogoś w imieniu Jezusa Chrystusa, kiedy przynosisz mu pokój w imieniu Jezusa Chrystusa, a on tego nie przyjmuje, to ktokolwiek zaś was nie przyjmie, ani nie zechce słuchać waszych słów, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie proch z waszych nóg. Zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu. Nie chodzi, kochani, o to, że ci dostaną większą karę niż Sodoma i Gomora. Że wiadomo, co się stało, jak się to skończyło, Sodomie i Gomorze. Wiadomo, że nie skończyło się tylko na poziomie tego ziemskiego, materialnego świata. Bo potem musimy zdać sprawę przed naszym Stwórcą z tego, co wybraliśmy i jak żyliśmy. Z każdego wypowiedzianego słowa będziemy zdawać sprawę. A więc ci, którzy nie przyjęli waszego pozdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa, przenoszonego przez was pokoju w imieniu Jezusa Chrystusa, dostaną gorszą karę kiedyś niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. Tutaj jest powiedziane, lżej będzie. Nie było ci nigdy ciężko na duszy, jak to mówimy, gdy zrobiłeś coś źle, gdy podjąłeś niewłaściwą decyzję, gdy głupio postąpiłeś, nie czułeś tego ciężaru. Czasami można to nazywać jakimś intensywnym żalem. Ale byłem głupi. Ale czemu ja to zrobiłem? Widziałem to, nie wiem, może to jest tylko zewnętrzne symptomy, ale u człowieka, który brał udział w jednym z najokrutniejszych zabójstw, jakie zaistniały w naszym kraju. No to nie tak miało być, ale widziałem to, ten ciężar, jaki na nim spoczywa. Potem się uwikło w kolejną zbrodnię, kolejne. I ten ciężar lżej będzie z Sodomii i Gomorze niż temu, który odrzuci wasze zaproszenie do Jezusa Chrystusa. Odrzuci pokój, który niesiecie w imieniu Jezusa Chrystusa. Odwróci się i powie, mam w nosie twoje gadanie, a mam w nosie twoje pozdrowienia, a ja mam w nosie twoje zwiastowanie. W dniu sądu stanie przed Bogiem z takim ciężarem na sercu, że nawet mieszkańcy Sodomy i Gomory nie będą tam stali z aż takim ciężarem, z takimi pretensjami do siebie samego, jak ten, któremu zwiastowane jest zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak ten, któremu zwiastowana jest wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. I lezie pod śmietnik. To do ciebie to słowo. Zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu. Posyłam was między, jak owce między wilki. No tego fragmentu nie trzeba jakoś specjalnie wam obrazować. Zdajemy sobie sprawę, jak bezradne, bezsilne, narażone na mnóstwo niebezpieczeń ze wszystkich stron są owce. Biedna owieczka nawet nie schowa się sama pod dachem, jak pada deszcz. Musi być pasterz, który ją pod ten dach zaprowadzi. Ta nieporadność owiec z jednej strony jest wzruszająca i taka pasująca do nas, bo my takie owieczki, takie baraneczki, takie śliczne, małe, słodkie. A z drugiej strony przecież uzmysławia nam, jak w tym świecie pełnym drapieżnych, żarłocznych wilków, jak jesteśmy bezradni. I co by było, gdyby nie on, nie jego ochrona. Wiem, jak owca szczerzyła swoje kły. Wilk się nie przestraszy. Bądźcie zatem przemyślni jak węże, niewinni jak gołębice. Szczerzcie się zaś ludzi, gdyż będą was wydawać sądom, biczować w swoich synagogach, ze względu na mnie będą was też sprowadzać przed namiestników i królów, na świadectwo im i narodom. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, w jaki sposób i co macie powiedzieć, ponieważ w tej godzinie będzie wam dane to, co macie mówić. Gdyż nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch waszego Ojca, który mówi w was. Wyda zaś na śmierć brat, brata i ojciec, dziecko. I powstaną dzieci przeciw rodzicom i uśmiercą ich. Z powodu mojego imienia będziecie też nienawidzeni przez wszystkich. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. ilu z nas ma ochotę powiedzieć, przepraszam, dziękuję, wypisuję się. Nie mam ochoty tego znosić. Nie mam ochoty znosić tego bólu, że własne dziecko będzie mnie usiłowało zabić. Że brat na mnie doniesie, że córka mnie znienawidzi. Taką cenę mam płacić za bycie uczniem? To nie dość, że mnie wysyła jak owce między wilki, to jeszcze takie rzeczy się będą dziać? Będą was biczować w swoich synagogach. Zdumiewające. Jedni wierzący i drudzy wierzący. Przecież uczniowie to wszystko Żydzi, prawowierni Żydzi. Dla nich synagoga była tożsama z miejscem modlitwy, z miejscem oddawania czci Bogu, miejscem słuchania Bożego Słowa, karmienia się Bożym Słowem. I ci z tej samej synagogi, w tych samych synagogach będą ich biczować? Nieraz religijność i tak zwana praworządność, co po niektórych, jest taką maską skrywającą prawdziwą wrogość. Tyle zaproszeń do współpracy, do ekumenizmu, do jedności. Wszak Jezus mówił, żebyśmy jedno byli. Będą was biczować w swoich synagogach. A taką słodką minkę robili. Przerabialiśmy tę urzynanką i drugi raz nie damy się już na to nabrać. Jak to, no to kolokwialnie mówimy, że to krakowskie powiedzenie, że takie kumciu z bacierami. Nie mamy, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Szczerzcie się ludzi, gdyż będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. A gdyby was prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zapewniam was, nie skończycie miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Spoko, kandydaci na uczniów. Zawsze będzie gdzie uciec. To ich zmartwienie. Szczepniemy pył z naszych sandałów i pójdziemy do innego miasta, do innego miejsca, do innych ludzi. Przyjmą. Spójrzcie na nich pokój, który wy ze sobą niesiecie. Nie przyjmą. Ten pokój wróci do was, wróci do mnie, to znaczy nie będę się czuł oskarżony, ojej, widocznie źle mi zwastowałem, albo za mało argumentów użyłem, a może jeszcze trzeba było godzinę dłużej mówić, to by może coś ten, takie oskarżenia. Nie przyjęli pokoju, który zaoferowałeś, ten pokój wraca do ciebie. Nie wychodzisz tam, stamtąd pełen niepokoju. Wychodzisz stamtąd w autorytecie, w którym zostałeś posłany. Ten autorytet nie doznał szwanku. To oni wybrali, jak wybrali. Smutne, ale nie zabraknie miast. Spokojnie. Zawsze będzie gdzie się udać. Zapewniam was, nie skończycie miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad jego pana. Wystarczy uczniowi, by stał się jak jego nauczyciel, a słudze jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, tym bardziej jego domowników. Tak. Jezus też nasłuchał się różnych komplementów na swój temat. Na najgorsze padały wtedy, kiedy wisiał na krzyżu i umierał. Za moje, za twoje grzechy. chciałby słuchać pochwał, chciałby słuchać ochów, achów na swój temat. Ach, jakiż on wspaniały, ach, jakiż on pobożny, ach, jakiż on wierzący, ach, jaki on cudowny. Jak twojego pana, twojego nauczyciela nazywali diabłem, Belzebubem. Belzebub to trochę przekręcone imię Baala, oznaczające władcę much. W Starym Testamencie też użyta to imię dla diabła. Władca much. Takie pełne pogardy jest to imię. A użyte do naszego Zbawiciela, do naszego Pana, do naszego nauczyciela, którego uczniami być pragniemy. Skoro Jego tak nazywali, to i was. Władcy much się znaleźli. Nie życzę sobie, żeby mnie tak obrażony. Cena uczniostwa. Nie bójcie się ich zatem. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, co by nie miało być poznane. Co mówię wam w ciemności, opowiedzcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zaś zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę, i ciało zgubić w gehennie. Gdyż dwóch wróbli nie sprzedają za jednego asariona, ani jeden z nich nie spadnie na ziemię wbrew waszemu ojcu. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc. Wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, i ja przyznam się przed moim Ojcem w niebie. Tego jednak, który wyprze się mnie przed ludźmi, i ja wyprę się przed moim Ojcem w niebie. Jest tutaj zachęta do jawnego życia. Nie do życia ciągle w ukryciu, w tajemnicy, nie przyznawania się, broń Boże, kim jestem, a już, że jestem chrześcijaninem, a już, że mam pragnienie bycia uczniem Jezusa, naśladować Jezusa. W komorze modlitwy, owszem, mam takie pragnienia, ale wchodzę między ludzi i drżę, żeby przypadkiem się ktoś nie domyślił, że takie mam głupie marzenia i pragnienia. Dla mnie jawność, otwartość życia jest czymś naturalnym. Chcę się cieszyć wszystkimi radościami, jakie dzisiaj przeżywam, dzielić się ze wszystkimi. Nie trzymać tylko dla siebie. Tak dzisiaj rano, jak zobaczyłem przez kamerkę domek w Gródku, pięknie przysypany śniegiem, choinkę zaświeciłem, a czy kolorowo, ślicznie. Niech inni zobaczą, jak pięknie. Napisałem, że na biało popaćkało i Gródek, i nasz ogródek, ale to taka radość po prostu. Dzielę się wieloma radościami, tym, co tutaj otrzymujemy, tym, jak tutaj postępują prace. Zamieszczę na pewno zdjęcie Krzysia grającego na nowym instrumencie. Niech cały świat się cieszy z nami. Ktoś powie, a po to kogo obchodzi, a będą ci zazdrościć, a jeszcze cię będą obgadywać, a to, a tamto. Że zamiast im kupić ciepłe skarpetki, to kupiliście organy. No, a tam tylu, prawda, nie ma nic na zagrychę pod galerią. No. A tu na organach będą grali. Lepiej siedzieć cicho i się nie przyznawać. Ale to mówi, co mówię wam w ciemności, opowiedzcie w świetle. A co słyszycie na ucho? Rozgłoście na dachach. Facebook jest bardzo dobrym dachem do rozgłaszania. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zaś nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę, i ciało zgubić w gehennie. Kogo się boisz? Czego się boisz? Przed kim drżysz? Ujejej, żeby się nie dowiedział, żeby się nie domyślił, żeby ten. Cena uczniostwa. Nie sądźcie, że przyszedłem rzucić pokój na ziemię. Nie przyszedłem rzucić pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką i synową z jej teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto szuka swojej duszy, zgubi ją. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, znajdzie ją. Oj, trudne słowa. Oj, bardzo trudne. To aż taka ma być cena uczniostwa? Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nauczyciel mówi, spadaj, nie jesteś mnie godny, nie możesz być moim uczniem, bo kochasz ojca, matkę, syna, córkę, ciotkę, wujka, siostrę, brata bardziej niż mnie? No nie, no ale równie bardzo, no nie, no na pewno trochę mniej, ale przecież też kocham. Nie chcę w tej chwili sięgać do, choć powinienem, do Łukasza, gdzie ten sam fragment mówi, kto nie ma w nienawiści. Ojca, matki, nie jest mnie godzien. Tam dopiero są, jest wysoko podniesiona poprzeczka. Nieraz na pewno zastanawialiście się nad tymi wersetami i bolą. Ale kochani, to jest, tak jest, gdy rozpatruje się w kontekście jednego wersetu, wyrwanego wersetu. Ojej, to tak musi być, ojej. Ale przecież czytałem wam tu już w dwóch miejscach, że wyda na śmierć brat, brata, ojciec, dziecko, powstaną dzieci przeciw rodzicom, ośmiercą. I czytałem wam, że ci najbliżsi, których kochamy, na których tu dziś żyjemy, obrócą się przeciwko nam, będą nas prowadzać po sądach, to oni wystąpią przeciwko nam. I tu będzie ta próba miłości. Kogo kochasz bardziej? Córeczkę, która powie, matka, wracaj do kościoła, z któregoś wyszła. Bo jak nie, to cię wiesz. Czy Jezusa, którego uczniem dzisiaj chcesz być? Ukochana siostra ci powie, wyrzucę cię z domu, jak nie porzucisz tego Jezusa i tego kościoła za jego. Dobrze, siostrzyczko. Tak jest, siostrzyczko. Tak jest, córeczko moja kochana. Kogo bardziej kochasz? Kto jest dla ciebie ważniejszy? Kiedy byłem alkoholikiem, pijakiem, cudzołożnikiem, rozwodnikiem i w ogóle wszystkim najgorszym, co się dało, był taki czas w moim domu rodzinnym, że moje imię w ogóle nie było wymieniane. Tak mi potem kuzynka przekazała. Przez tyle lat nie było mnie w domu, to było za 20 lat prawie. Tak byłem ciekawy, co wtedy o mnie mówiono. Ona mówi, nic nie mówiono. Twojego imienia w ogóle nie wypowiadano. A potem wróciłem. Wolny od alkoholu. Wolny od nałogów. Uratowany przez Jezusa Chrystusa. Aleluja. Wszystko w porządku. Można by już się szczycić, lubić. Wreszcie mam dom, znowu rodziców. Wreszcie mogą być dumni, syneczka. Tyle, że wrócił heretyk. Jedna z sióstr skarżyła się. Matka jej powiedziała, wolałabym, żebyś dziwką została. Wtedy przyniosła domu wiadomość, że uwierzyła w Jezusa Chrystusa i idzie za nim. Chce być jego uczennicą, chce być jego naśladowcą. Wolałabym, żebyś dziwką została. Tu jest moment próby, tu jest moment zapłacenia ceny. Mamusia czy Jezus? Siostrunia czy Jezus? Tatuś? Wujek z Ameryki? Czy Jezus? Rozpatrywanie tego wersetu w oderwaniu od poprzednich ostrzeżeń, że takie rzeczy się będą działy, powoduje, to ja w takim razie mam gdzieś moją rodzinę, bo ja jestem od dzisiaj wierzący. A oni niech sobie, prawda, dobra. I ludzie mówią, to jest chrześcijanin? To do tego wy ich namawiacie? To do tego zachęcacie? No mówią, przecież to słowo mówi. Macie innych nienawiści mieć ojca, matkę. Diabeł. Nie mamy czasu na tyle, żeby... Diabeł tak kusił kiedyś Jezusa oderwanymi wersetami. Prawda? Wyrwany werset i mówi, a przecież słowo mówi tak. No i co? A tak mówi. No. Tutaj też. Kto kocha ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Amen. Chcesz być godny Jezusa? Pozbądź się ich. To nie o to chodzi. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Mało to razy słyszałem. To jest mój krzyż. Ja to dźwigam. Przez całe życie muszę dźwigać. Widocznie taki mi Bóg los wyznaczy. Niosę ten mój krzyż i niosę. Krzyż nie jest symbolem chwilowej dolegliwości, chwilowego dyskomfortu, chwilowej niewygody. No bo niewygodnie tak wisi na krzyżu, no ale trochę. Krzyż jest symbolem śmierci. Nieś ze sobą każdego dnia swój krzyż, to nieś ze sobą śmierć starego człowieka. Tego człowieka, który w tym świecie miał takie upodobanie, który tak kochał sprawy tego świata, który bez tych spraw tego świata to żyć się nie da, bez tego papieroska, bez tej buteleczki, bez tej ciotuni, siostruni, brateczka mojego kochanego. Żyć się bez nich nie da. Stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Krzyż, który niesiesz każdego dnia, to świadectwo. Tamten Jurek, tamta Ilonka, tamten Janusz, tamten Krzysiek już nie żyją. Cena uczniostwa. Świadectwo śmierci. A nie świadectwo chwilowych, dłuższych, krótszych. Niewygód. Cierpień na tym łez-padole. Kto szuka swojej duszy, zgubi ją. Kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, znajdzie ją. Dusza. Synonim naszych uczuć, naszego zadowolenia z siebie, naszych marzeń, pragnień. Dogodzić duszy. O, jak mnie fajnie pochwalili. O, jak mi miło tutaj przy tobie, bo ty zawsze takie masz o mnie dobre zdanie. Nigdy mi nie powiesz niczego przykrego, bo ja bym mi powiedział, że wiesz, nie podoba mi się w tobie to i to. to w mojej duszy coś tak od razu zabolało, to może będę go unikał, może pójdę, zamknę się w swoim pokoju, bo jeszcze znowu moją duszyczkę kochaną zranią i co, i będzie bolało. Nic, tylko ocalić tą duszę. Ileż Jezus musiał nasłuchać tak ohydnych, jak kłamliwych oskarżeń, jak ohydnych podejrzeń, jakich Belzebubem go nazywali, władcą much. A ty masz problem z tym, że ktoś ci powiedział, zmień się, bo nie jest godny ucznia Jezusa Chrystusa tak się zachowywać, tak mówić, takie rzeczy robić. Cena uczniostwa. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, weźmie zapłatę proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, weźmie zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek napoi jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zapewniam was, na pewno nie straci swojej zapłaty. W imię ucznia. Jeżeli uczynisz to, bo jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że mam taką dobrą duszyczkę. Nie dlatego, że mam taki cudowny charakter. Nie dlatego, że mam opinię tak wspaniałego, wierzącego. Z bycia wierzącym można uczynić sobie bałwana. Z bycia pastorem można uczynić sobie bałwana. I oddawać mu cześć każdego dnia. Jak myślicie, czy to się Bogu podoba? Podanie szklanki wody spragnionemu w imieniu Jezusa Chrystusa jako Jego uczeń jest o wiele cenniejsze, niż byśmy przyniósł góralską herbatę na rozgrzewkę.
Góralską?
Biedna Ilonka nie wie, co to góralska. Nie musicie jej uświadamiać. Ona po prostu nie jest z tego świata i to mnie bardzo cieszy, że mam żonę nie z tego świata. Jak anioł. Myślę, że z pierwszą częścią tematu uporałem się. Co będzie dalej, to zobaczymy. Cena uczniostwa. Nie będę pytał, ilu w związku z powyższym zrezygnowało z bycia uczniem. Nie będę pytał, ilu w związku z powyższym postanowiło być uczniami. Ale nie zostawcie tego tematu tak. O, przeszło, minęło. Teraz ważniejsze, co będzie na obiad, niż to, co tu pastor mówił. Nie zostawcie tego tak. Pomyśl nad ceną uczniostwa i pomyśl, czy rzeczywiście jesteś gotów ją zapłacić. Bo do bycia uczniem nieustannie będę cię tu zachęcał, namawiał, prosił, błagał na kolanach. Tak mi dopomóż Bóg. Right.